No i co, warto było chwilę się zadumać i skupić. Piękna rzecz. No a my wracamy do prozy, może nie całkiem polskiej, bo przenosimy się do Francji. Zbigniew Stefanik, politolog, współpracownik naszego kuriera Wnet, jest przy telefonie. Dzień dobry.
Witam bardzo, zaczynam państwa.
Dzień dobry. Macron pojechał do Chin. Co on tam załatwia? Czy to w ogóle potrzebne?
Wymyśleć stosunki chińsko-europejskie na nowo, jak i również stworzyć nowe otwarcie w stosunkach francusko-chińskich, oto przesłanie, z którym udał się do Chin francuski prezydent. Otóż Emmanuel Macron chciałby doprowadzić do sytuacji, gdzie dojdzie do nowej ery w stosunkach europejsko-chińskich, głównie w kwestiach gospodarczych. Otóż Chiny myślą całkiem serio o odbudowaniu na nowo szlaku Jedwabiu, tak zwanego szlaku Jedwabiu. Francja z pewnością chciałaby w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. Jest to z pewnością istotne przedsięwzięcie dla stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z Chinami. Warto również zauważyć, iż obecnie Chiny są tym państwem, który daje największe nakłady na świecie na energie alternatywne. Otóż Francja jest obecnie tym krajem, który właśnie promuje transformację energetyczną na świecie. Emmanuel Macron jest promotorem, a François Hollande jest jednym z ojców założycieli paktu COP21, czyli paktu klimatycznego, który został podpisany w listopadzie, grudniu 2015 roku w Paryżu, następnie potwierdzony w Maroku, w Marrakeszu w 2016 roku. Tak więc tutaj Emmanuel Macron podziękował zarówno w języku francuskim, jak i w języku chińskim władzom chińskim za to, iż pozostali oni w pakcie klimatycznym, kiedy Donald Trump go opuścił w zeszłym roku, w czerwcu zeszłego roku. Tak więc kwestii tutaj do dyskusji było wiele, również kwestia koreańska. Otóż Francja zamierza brać aktywny udział w rozwiązywaniu kryzysu koreańskiego. Te kwestie zostały poruszone wczoraj wieczorem podczas dwustronnego spotkania pomiędzy francuskim i chińskim prezydentem. Dzisiaj spotkanie ma być kontynuowane. Mają paść trudniejsze kwestie, kwestie związane z prawami człowieka, które również Emmanuel Macron zapowiedział, że poruszy z chińskim prezydentem. Tutaj warto zauważyć dużą zmianę w polityce zagranicznej Francji. Otóż Emmanuel Macron stawia bardziej na politykę realną, czy też politykę zakładającą, czy też uwzględniającą fakty, w których Francja musi się poruszać. Otóż wcześniej, za poprzedniej prezydentury, zdaje się, że Francja, jako obrażając się niektóre fakty geopolityczne, nie potrafiła odnaleźć się w pewnych sytuacjach. Tutaj najlepszym przykładem jest sytuacja syryjska, gdzie właściwie Francja przez wiele miesięcy za prezydentury prezydenta Hollanda nie chciała uwzględnić roli, którą wiedzie prezydent Putin w kryzysie syryjskim, co powodowało, że Francja tak naprawdę była wypchnięta z głównych rozmów o Syrii i jej przyszłości. Emmanuel Macron chce tą kartę odwrócić. Chce on właśnie postawić na politykę faktów, które naprawdę są, istnieją. No i w ten sposób stawia on relacje z Chinami, zdają sobie sprawę, że Chiny to istotny partner, z którym należało i będzie się należało się liczyć. Kolejna kwestia, otóż prezydent francuski zauważa, iż Chińczycy relacje ze Stanami Zjednoczonymi właściwie pogarszają się stosunki USA, stosunki z Chinami. Może bardzo, albowiem zdaje się, iż Chińczycy bardziej stawiają na polityków przewidywalnych. Donald Trump zdaje się być politykiem mało przewidywalnym z punktu widzenia chińskiego, tak więc tutaj być może jest jakaś nowa szansa na nowe otwarcie stosunków Unii Europejskiej z Chinami, gdzie Chińczycy być może będą chcieli postawić na polityka bardziej przewidywalnego, jakim chce być Emmanuel Macron. Tak więc kwestie gospodarcze, tak, i właściwie budowa.
Mówiło się o tym, że prezydent Hollande, mimo swojej lewicowości, bardzo lubił korzystać ze służb specjalnych Francji. Co mówi się o prezydencie Macron w tej dziedzinie?
Otóż Emmanuel Macron bardziej stawia na dyplomację, bardziej jest politykiem, który usiłuje zbudować relacje, tylko właśnie relacje nastawione na długoterminowość, czyli na 5, 10, 15 lat. Wydaje się również, że prezydent Francji stawia bardziej na relacje gospodarcze, które miałyby właśnie doprowadzić do rozwoju relacji politycznych. Jest to w swego rodzaju powrót do myśli założycieli Unii Europejskiej, no, którzy właśnie zakładali, że rodzinie więzi gospodarczych doprowadzi do rozwoju stosunków politycznych. No i mamy tego przejaw choćby właśnie w tym spotkaniu z Chinami, gdzie właściwie gospodarka, handel ma doprowadzić właśnie do jakiejś bliższej współpracy geopolitycznej pomiędzy Unią Europejską a Chinami, a na razie pomiędzy Francją a Chinami. Tutaj również te aspekty można było zauważyć w relacjach z Turcją, gdzie Emmanuel Macron doprowadził do sytuacji, gdzie Turcja kupiła od Francji, zakupi kilka samolotów Airbus. Tak więc tutaj właśnie gospodarka ma być tym elementem, która będzie wiodącym elementem relacji politycznych. Zdaje się, że jest to właśnie obecna strategia prezydenta Francji. Kolejne aspekty są związane właściwie z takim podejściem bardzo pragmatycznym. Otóż, jak już wspomniałem, Emmanuel Macron po prostu uwzględnia fakty, w których Francja musi się poruszać. I właściwie na tych faktach buduje on politykę, tak więc jest to polityka, która potrafi być elastyczna. Warto zauważyć, że...
Tak. Bardzo dziękuję za korespondencję z Francji. My już będziemy przeskakiwać z powrotem nad Wisłę, a naszym gościem relacjonującym nam sytuację we Francji, w Chinach, był pan Zbigniew Stefanik, politolog.
Dziękuję bardzo.
Miłego dnia, dziękujemy. W naszym studiu już gość, miła kobieta, Ewa Stankiewicz. Ale zanim porozmawiamy, to taki prezent, właściwie bez okazji, bo żadnego Dnia Kobiet jeszcze nie ma, prezent w postaci Johnny'ego Cash'a i Heart. Jak już rzekłem, naszym gościem jest Ewa Stankiewicz, Ruch Kontroli Wyborów.
Dzień dobry.
No i co? Rządzący fundują nam zmianę ordynacji wyborczej. Jak ocenia tą zmianę, te zmiany Ruch Kontroli Wyborów?
No jest to krok w dobrym kierunku, na pewno. I tutaj nie można... Optymistycznie może mniej w dalszej części, dlatego że to tak jakby potrzeba gdzieś tam dobiec do mety na 100 metrów, a jest taki krok, nie wiem, na może 5-10 metrów, ale dobre i to.
No dobry. Czyli ograniczenie kadencji dobry.
To jest bardzo dobre.
Tak? Czyli dwie kadencje i do widzenia.
Tak, nie wiem dlaczego akurat rozszerzyli to do 5 lat, no ale dobrze, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, dlatego że w Polsce jest bardzo wiele udzielnych księstw, gdzie rozrosły się te wszystkie mafie lokalne wokół nieusuwalnych burmistrzów, którzy korumpują lokalną społeczność i nie ma z tego wyjścia. Takie lokalne Sycylie się potworzyły i miejmy nadzieję, że ta dwukadencyjność to zmieni. Kamery w lokalach, bardzo dobry ruch, ci komisarze wyborczy. No ale dużo takich rzeczy, które są niezwykle potrzebne. Bardzo mało kosztowne i małego wysiłku wymagające przy tej całej już organizacji wyborów, tak, jeśli już się ma te komisje, już się płaci tym ludziom, już się to wszystko zorganizuje.
Minęła 8:01, nie martwcie się, my pilnujemy czasu, nie będzie przeglądu prasy, bo mamy gościa i słuchamy gościa.
Ale ciekawe.
Musiałem wtrącić, bo minęła 8:00.
Mi się podoba bardzo taka właśnie autorski charakter tej stacji, po prostu niepowtarzalny, cudowny, wspaniały, jedyny. Właśnie Radio Wnet nie ma takiego drugiego na świecie i mówię to zupełnie szczerze.
Bo my lubimy ludzi po prostu. Jak już kogoś zapraszamy, to staramy się go słuchać. A nie będziemy tutaj komputera wprowadzać.
No właśnie, w każdym razie już bardzo niewiele wymagający ruch wysiłku już przy tej całej infrastrukturze, którą się ma przy okazji organizacji wyborów, a tak gigantyczne znaczenie mający dla przypilnowania uczciwości wyborów właściwie na każdym szczeblu ponad podstawowym nie został spełniony. I nie mam najmniejszego pojęcia, dlaczego, bo myśmy się dobijali z tym od samego początku tych sympatycznych bardzo posłów, którzy dużo dobrego zrobili, ale tutaj nie posłuchali wiele rzeczy. Na przykład właśnie taki drobny ruch jak publikacja natychmiastowa jako obowiązek komisji obwodowej skanu protokołu w internecie, nie na drzwiach, ale w internecie i natychmiast, jeszcze przed zamknięciem pracy komisji.
No to nawet plus, społeczne można by liczyć wtedy. To
a wszystko. Tak, tak, ale plus drugi dokument, czyli kopię, elektroniczną kopię danych wprowadzonych do komputera z tego protokołu. Dwa te dokumenty.
No dlaczego nie chcą?
A nie wiem dlaczego. Dlaczego to jest potrzebne? Dlatego, że bardzo często wprowadzenie
danych do komputera.
Wtedy
Kowalski sobie siada i liczy, jak lubi.
Tak, wtedy Kowalski sobie siada i wtedy żaden Kowalski, który jest na przykład w komisji okręgowej, albo który tam może manipulować tym systemem komputerowym PKW, żaden już nie ma szans na fałszerstwo, dlatego, że każda organizacja pozarządowa, każdy Kowalski sobie znajdzie ten...
Każdy Kowalski może sprawdzić każdego nieuczciwskiego.
Tak. Przez tak drobny wydawałoby się, co to jest. Skoro już są te komisje, dlaczego nie wrzucić do internetu od razu
no, dlaczego
tego
nie chcą tego?
A nie wiem, mówią, że może, to trzeba się ich zapytać. No, mówią, że boją się, że się rozkraczą te wybory, że ta komisja PKW w tej chwili już mówi, że nie da rady z tymi wszystkimi zmianami. A to jest ta komisja...
Ale jak na nich patrzę, to ja widzę, że mogą nie dać rady.
No oni mogą nie dać rady, bo oni już nie dali rady w poprzednich samorządowych, przecież ta pani jest ta sama.
Trudno oddychają już.
No to są, ja nie wiem, czy oni trudno oddychają. Myślę, że to są ludzie nie tylko, że niekompetentni, ale nieuczciwi. Bo już pani Tokaj jest nieuczciwa, zarzuciła ruchowi społecznemu, ruchowi kontroli wyborów kłamstwo. Najpierw sama wyrzucała po prostu i jej ludzie wyrzucali mężów zaufania z jej komisji, z tej państwowej, tamtej centralnej. Wyrzucali mężów zaufania na przykład właśnie z Krajowego Biura Wyborczego, a potem wyparli się tego i zarzucili mężom zaufania, którzy mają na piśmie dokumenty, bo pisali w tej sprawie. Cała wymiana korespondencji jest. To bezczelnie po prostu ci, którzy wyrzucali,
dalej
zarzucili,
są.
Nie, zarzucili kłamstwo ruchowi społecznemu, może to
ale
nieprawda.
Ale dalej są w komisji.
No dalej są, dalej jest szefową tej komisji, ta pani Tokaj i kłami już na zaraz na wstępie. Ona
takie
ma
ładne
zapewnić
nazwisko,
uczciwość wybora.
Takie nieładne zachowanie.
Centralny rejestr wyborców, nie wiemy dlaczego jest tak strasznie trudno powołać, z odznaczeniem pobrania karty do głosowania. Wszystkie problemy wtedy znikają. Nie można, nie mogą głosować martwe dusze, nie można
dosypywać.
Nie można dosypywać. Dlaczego? Dlaczego nie można stworzyć centralnego rejestru fałszerstw wyborczych i tym fałszerzom w przyszłości zakazać uczestnictwa w komisjach? Te komisje po prostu są jednym wielkim zastanym organizmem po kilkadziesiąt lat. Są te same komisje, ci sami znajomi, ci sami fałszerze no po tak. prostu w bardzo wielu komisjach. Niestety tak, bo to widać nawet na podstawie analizy wyników.
To dobrze,
wyborczych.
Że mamy ruch kontroli wyborów, bo będzie mógł patrzeć na ręce tym, którzy patrzą
dobrze.
Na ręce i może to się w końcu jakoś uda. Przechodzimy do następnego naszego tematu, o którym chciałem z tobą porozmawiać, ale najpierw zapytam, czy Stefan Niesiołowski kiedykolwiek cię przeprosił?
No co ty?
Za
on
to,
nie,
że
on,
cię
myślisz,
zaatakował
on
jako kobietę i w niewybrednych słowach zelżył.
Nie. No nie tylko nie przeprosił, ale jeszcze rozpowszechniał kłamstwa na temat tego zajścia, które przecież jest...
Niesiołowski, jak nas słuchasz, to trochę honoru wykaż i wreszcie przeproś Ewę Stankiewicz, bo to stare remanenty, ale warto do nich wracać. Tym sposobem przechodzimy do kwestii smoleńskiej. Czy jesteś zadowolona z poziomu, w jakim dziś wyjaśniona jest tragedia smoleńska?
Wiesz co, niewygodnie mi jest się wypowiadać, bo mój mąż jest w komisji, więc zostawię w ogóle całą... Nie będę się wypowiadać na temat komisji, jeśli pozwolisz. Bo
nie, mówimy
chcę
o tym, co wiemy.
To.
No, czy wiemy coś więcej?
Natomiast... no... Póki nie zostanie postawione... Powiem ci tak, jeden przykład, który jest frustrujący. Ja napisałam o tym na Twitterze. W momencie, kiedy... Ja nie rozumiem faktu takiego, że mamy osoby, które brały udział w poprzedniej komisji, która miała wyjaśnić śmierć polskiego prezydenta na terenie Rosji. I mamy po prostu dowód na fałszerstwo tej komisji, członków komisji w postaci nagrań właśnie tych, które mają ekspertyzy, które mówią o wybuchach. Oni proponują tutaj, że będą twórczo poprawią to i zamienią na pożary. To jest po prostu, to jest fałszerstwo. To jest zafałszowanie, to jest w ogóle fałszowanie śledztwa w sprawie śmierci prezydenta na terenie obcego kraju. I teraz, mając taki dowód w ręku, po 2 latach tych rządów, taki człowiek, który to mówi, który został nagrany, on, ja nawet nie wiem, czy się toczy przeciwko niemu śledztwo.
Chyba nie.
A on ani nie siedzi w więzieniu. Przecież to jest brak szacunku dla polskiego państwa. To jest brak szacunku dla samych siebie. Jeśli można coś takiego zrobić, znaczy można nie tylko zabić prezydenta, bo ten prezydent został zabity, ale można potem po prostu zacierać ślady w śledztwie. Można mieć na to nawet nie zacierać tych śladów, zacierania śladów. To jest wszystko, są dowody, po prostu cała Polska to słyszała i nic. To jest brak szacunku dla państwa polskiego, a moim zdaniem to jest kwestia, ja już też nie wiem, czy to tutaj mówiłam, ale ja jestem przekonana, że tak wyjaśnienie i ukaranie sprawców, wyjaśnienie, jak zginął polski prezydent i ukaranie tych, którzy do tego doprowadzili, ma ogromne znaczenie, ma decydujące znaczenie dla tego, czy my będziemy wspólnotą państwową, rzeczywistym państwem, czy my będziemy tłumem, niezorganizowanym tłumem, który da się tam albo w tą stronę, jak ktoś tam tupnie, a jak ktoś inny tupnie, to w drugą stronę.
Miejmy nadzieję, że nie, że coraz bardziej stajemy się społeczeństwem i narodem, mimo tego, że byliśmy...
No, nie zdaliśmy tu egzaminu, powiem ci.
Źle kierowani. Czy masz nadzieję, że do kwietnia Antoniemu Macierewiczowi uda się wyjaśnić sprawy Smoleńska?
Tu nie tylko chodzi w grę wyjaśnienie Smoleńska, bo bardzo dużo rzeczy my wiemy i wiedzieliśmy jeszcze przecież ileś tam ponad 100 ludzi pracowała nad tym, różne raporty powstawały i tutaj oczywiście jest bardzo ogromne znaczenie ma ta komisja i myślę, że cała Polska czeka na wyniki.
96 miesięcznic i koniec, zapowiedział Jarosław Kaczyński. 96 powinna być związana już z jakimś raportem.
Ja też czekam na to, natomiast uważam, że to powinien być rzetelny raport bez pętli na szyi tych, którzy dochodzą jakby piszą ten raport i prowadzą badania, tak? Więc to raczej nie powinna być zapowiedź jakby z góry od polityka, tylko to jakby z drugiej strony, moim zdaniem, to powinno wyjść od tych ludzi, którzy badają szefa komisji, tak, jak, bo ten raport powinien być, znaczy tutaj moim zdaniem nie powinno być presji, aczkolwiek ja sama czekam na ten raport.
2 lata rządów tak, to jest Prawa i Sprawiedliwości. No to,
dużo,
jednak...
to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo powiem ci nawet, porównując z innymi jakby katastrofami lotniczymi, ale tutaj dużo rzeczy wchodzi w grę. Ja naprawdę nie chcę tego komentować, bo jestem w niezręcznej sytuacji.
Niemniej czekamy na przełom w sprawie Smoleńska, nawet jeżeli ten przełom będzie nas kosztował zepsucie sobie relacji międzynarodowych, bo w sprawach takich jak śmierć prezydenta chyba tutaj kompromisów być Nie może.
No nie może, nie może, bo to jest kwestia, jak powiedziałam, stanowiąca dla państwa polskiego. Bez wyjaśnienia Smoleńska i bez ukarania sprawców, surowego ukarania sprawców śmierci polskiego prezydenta na terenie Rosji, po prostu nie zasługujemy na to, by być państwem polskim i by oczekiwać szacunku od innych dla siebie, skoro tego szacunku nie mamy sami dla siebie.
Dziękuję. Naszym gościem była Ewa Stankiewicz, Ruch Kontroli Wyborów, między innymi, bo jesteś znana na wielu polach aktywności społecznej.
Dziękuję.
Za to następny prezencik, krakowski zespół Skangur. Posłuchaj.